Bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali fragment Bożego Słowa z księgi proroka Izajasza. Jest to jedna z... ta ostatnia część proroka Izajasza składa się z takich pieśni, to jest poetycko ujęte, przepiękną poezją. Dużo bym... cieszyłbym się, gdybym to umiał odczytać w oryginale, ale myślę, że to już jest dla mnie troszkę za trudne. Są pieśni o słudze Pana. To jest często czytane, 53 rozdział, ale zaczniemy czytać tak, jak się zaczyna ta pieśń, czyli od 13 wersetu rozdziału 52. Jest to poniżenie i wywyższenie sługi Pana. Jest tych pieśni więcej, ale przeczytamy dzisiaj tą jedną. Zastanowimy się nad tym znanym tekstem, bo on nam wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego jest jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawił zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl, jak korzeń suchej ziemi, nie miał podstawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, któż o jego losie pomyślał. Wyrwano go bowiem z ziemi żyjących, a za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób pośród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił i nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, a gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzechy wielu i wstawił się za przestępcami. Taką pieśń wyśpiewał Izajasz i została zapisana w tej księdze. I ona opowiada o Panu naszym Jezusie Chrystusie, tak jak my to rozumiemy. Chciałbym jeszcze jeden fragment, żebyśmy przeczytali z Ewangelii Łukasza. To jest fragment, który opowiada o rozmowie, która się odbyła już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. 24 rozdział. Dwudziesty siódmy werset. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Przez Mojżesza, przez wszystkich proroków. Jest to wyzwanie dla nas współcześnie żyjących ludzi, aby umieć czytać i znajdować i umieć rozumieć przesłanie o Chrystusie ze Starego Testamentu. To przesłanie o Chrystusie jest od pierwszych ksiąg mojżeszowych i z biegiem czasu staje się coraz jaśniejsze. W tym fragmencie u Izajasza czytamy o Chrystusie jako o słudze Pana, o tym, który pełni rolę służebną. I przez cały Stary Testament, kiedy go się czyta chrystocentrycznie, coraz bliżej i wyraźniej widzimy tego, który miał przyjść. Bo cały Stary Testament to jest zapowiedź od Genezis, od Księgi Rodzaju do Księgi Malachiasza, zapowiedź przychodzącego Pana Jezusa. Potem cztery Ewangelie to jest opis tego, jak On już przyszedł. On jest obecny na ziemi. A potem Dzieje Apostolskie do Objawienia zapowiadają powracającego Jezusa. Stary Testament jest okresem przygotowania do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, co się dzieje, wszystko, co jest opisane, mimo że czasami te historie dotyczą różnych rzeczy, tak naprawdę skupia się, czy może być właściwie zrozumiany dopiero z perspektywy Jezusa Chrystusa. Jeśli byśmy rozumieli Stary Testament, chcieli zrozumieć Stary Testament tylko na podstawie tego, co tam napisane, byśmy byli znowu w okresie oczekiwania i byśmy musieli powiedzieć, a nie wiadomo, czy to będzie Mesjasz taki czy siaki. Nie wiadomo, czy to przyjdzie król, który zwycięży wszystkich, czy to przyjdzie sługa, o którym pisze 53 rozdział Księgi Izajasza. My mamy w stosunku do ludzi Starego Testamentu, w stosunku do chociażby Izajasza, ten wielki, niezasłużony przywilej, że wiemy, że Pan Jezus już przyszedł. Wiemy, jak czytać przez Nowy Testament, a przede wszystkim poprzez osobę Jezusa Chrystusa, który przyszedł. Dlatego czytamy też Stary Testament nieco inaczej, bo go czytamy chrystologicznie. Bo go czytamy tak, że widzimy wypełnienie rzeczy. Oczywiście z tym jest problem, tak jak mieli uczniowie, którzy szli do Emaus, jak miał pierwszy Kościół, jak miał Piotr, który potrzebował specjalnego objawienia, aby zrozumieć to nowum, które przyszło. To, że Pan, który przyszedł do swego ludu, przyszedł też do wszystkich, bo ludzie, wszyscy ludzie są Jego. Zaczął od tego ludu, ale idzie do całej ziemi. Te rzeczy w Starym Testamencie tylko gdzieniegdzie są zapowiedziane, bo tego nie widać. Bo objawienie w Starym Testamencie, jak to się określa takim słowem, jest progresywne. To znaczy, ono się rozwija. Pierwsze objawienie, które jest o rozwiązaniu problemu grzechu, tam się mówi tylko o wężu, o zdeptaniu głowy i o pięcie. To jest tak zwana Ewangelia z pierwszego okresu Księgi Genezis. Tam nie jest określone, kim będzie potomek. Nawet tam pisze potomstwo. Dopiero później odczytuje się, że tu chodzi o jednego. Tak samo u Abrahama, jego pragnienie posiadania potomka, które próbował zrealizować na różne sposoby, między innymi przez wprowadzanie innej kobiety, z czego problemy się zrobiły, wyjaśnia się później, że Bóg upatrzył, że będzie jeden potomek, w którym będzie złożona nadzieja, a przez to jest zapowiedź Chrystusa Pana, który przyjdzie i będzie zbawienie przez wiarę. Już się konkretyzuje. Już nie z całej ziemi, która wszystkich ludzi, którzy są przecież potomkami Ewy, tylko z Noego ratunek, a później ta linia się ścieśnia i jest powiedziane o Abrahamie. A później ta linia się ścieśnia, bo się mówi o Izaaku, a nie innych dzieciach Abrahama. A później spośród dwóch synów Izaaka jest wybrany jeden. Później jest 12 plemion i z nich za czasów Samuela, kiedy wyszło pragnienie posiadania króla, podane jest, że będzie jeden namaszczony król, przez Boga wybrany, który będzie według Bożego serca. Jest namaszczony Dawid. Spośród całego 12 plemion wybrane jest jedno plemię, a z niego wybrany jest jeden dom. I z tego domu wybrany jest ostatni syn, najmniej odpowiadający według ludzkich kryteriów, ale jest to przez Boga namaszczony. Te proroctwa Starego Testamentu coraz bardziej wyraźnie i wyraźniej wskazują na tego, który kiedyś ma przyjść. Z jednej strony coraz więcej jest objawienia, a z drugiej strony to objawienie jest coraz bardziej szczegółowe. Co wcale nie znaczy, że chociaż było tak szczegółowe, kiedy Pan nasz Jezus przyszedł, to zmieniało myślenie ludzi. I teraz, kiedy ludzie zasiadali czy w tym okresie do swoich świątecznych stołów, to fakt, że wiedzą o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa tak bardzo często, zbyt często, nie znaczy praktycznie nic w ich życiu. Zobaczcie, za czasów, kiedy Chrystus się narodził, kiedy Herod potrzebował zasiągnąć szybko konsultacji, teraz klikujemy do internetu i coś tam znajdujemy, a jak to wiarygodne, to nie chcę tutaj za dużo mówić, ale nieraz to są też bzdury, chociaż są napisane. To on zwołał szybką konsultację uczonych w piśmie. I proste pytanie, gdzie się ma narodzić Mesjasz? Odpowiedź przyszła, bo znali pismo, ma się urodzić Betlejem, więc wyciął dzieci w Betlejem. Ale czy fakt, że w Betlejem narodziło się dziecko, zmienił jakkolwiek życie tych uczonych w piśmie? Oni wiedzieli, ale nie obserwowali Betlejem. Dla nich była to taka czysta teoria. Takie intelektualne zabawianie się Słowem Bożym, żeby je zrozumieć, żeby ogarnąć, żeby ułożyć, a może przed innymi jeszcze się popisać. Ale to właśnie przyszedł czas spełnienia, kiedy na ziemię zszedł ten, który istniał od początku, zszedł w formie sługi. Również apostołowie chodzili z nim 3 lata. Przykrywali się może tym samym płaszczem. Jedli ten sam chleb. A jadło się przy pomocy ręki kawałek chleba namoczony w jednej wspólnej misie. Ci, którzy dzielili życie. I tak nie mogli tego ogarnąć i szli sobie z Jeruzalemu, oddalając się od miejsca, gdzie się rzeczy straszne stały, oddalając się jak gdyby od niebezpieczeństwa, zastanawiając się i nie mogąc zrozumieć. I zauważcie, bracia i siostry, bardzo ważną rzecz, że zrozumienie przychodzi przez objawienie. Zrozumienie przychodzi dzięki objawieniu. Dobrze jest czytać i znać te wszystkie miejsca, ale oni czytali i znali te wszystkie miejsca. Tylko, że jeśli nie ma objawienia, to nie możemy ogarnąć tej całości i zobaczyć, jak to się dzieje. I myślę, że w tym gronie mamy to objawienie od Boga i czytamy 53 rozdział Izajasza, rozumiejąc go całkowicie chrystocentrycznie. Że to jest o Panu Jezusie Chrystusie i znajdujemy, że On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, bo my tego doświadczamy. Mniemaliśmy, że był zraniony przez Boga, zbity, umęczony. Rozumiemy to jako opis męki Jezusa Chrystusa i nam się to wszystko zgadza. A niedawno w internecie też znalazłem zupełnie odwrotnie. Klasyczni Żydzi zrobili opracowanie, współcześni rabinaccy, wykształceni ludzie, którym udowadniają, że nie ma żadnego związku 53 rozdziału Księgi Izajasza z tym Jezusem, który podobno kiedyś żył. I tak można myśleć. I tak można tego patrzeć. A dlaczego my patrzymy chrystocentrycznie? Bo Chrystus nam to otworzył. I dlaczego my to zaczynamy rozumieć? Bo nam zostało to objawione. Nowy Testament i Duch Święty, który działa i oddziaływuje na nas, pozwala nam to zrozumieć, że On poniósł grzechy wielu i to moje grzechy, że wstawił się za kimś takim jak ja, przestępcą, bo byłem w grzechu, że to Bogu podobało się go utrapić. I rozumiemy to w kontekście życia Jezusa Chrystusa. I dlatego Pan Jezus Chrystus, jak rozumiem, jest kluczem do zrozumienia Biblii, ksiąg prorockich, ksiąg historycznych, ksiąg prawnych, przypowieści i pieśni. Bo Jezus Chrystus został przepowiedziany w Starym Testamencie. I kiedy wierzymy w Niego, tak jak uczniowie w drodze do Emaus słuchali czegoś, co przecież znali, bo Mojżesza, proroków, psalmy, i to jest ciekawy werset, bo tam wymienione są wszystkie części Biblii, oni znali, uczyli się od 5. roku życia. Hebrajski chłopiec się uczył Biblii na pamięć. To więcej niż my robimy. I oni to znali, ale usłyszeli to zupełnie inaczej. Usłyszeli przez objawienie. I myślę, że tak samo się dzieje z nami, bo w naszym kraju każde dziecko, jeszcze w naszym kraju każde dziecko słyszy o Jezusie, uczy się na szkółce czy na religii, ale kiedy nawracamy się, te same rzeczy przychodzą inaczej, bo przychodzi objawienie. Bez objawienia nie możemy zrozumieć Biblii. Bez objawienia nie zrozumiemy zapowiedzi, które tam są, i tych, które dotyczyły pierwszego przyjścia, i tych niezmiernie nielicznych, które dotyczyły istnienia Kościoła, i tych, które dotyczą rzeczy przyszłych. Chrystus jest kluczem do całej Biblii. Był przepowiedziany w Starym Testamencie, był przedstawiony w Ewangeliach, zwiastowany w Dziejach Apostolskich, objawiony w Listach Apostolskich i oczekiwany w Księdze Objawienia. Chrystus jest kluczem do Biblii. Chrystus spina Biblię. Jego przyjście na świat, czasy, kiedy żył wśród nas, są tym momentem szczególnego objawienia, a my żyjemy w tej chwili w okresie oczekiwania na Jego powtórne przyjście. I to jest tylko możliwe do zrozumienia przez objawienie. Nie dlatego, że myśmy przeczytali Nowy Testament. Mnóstwo ludzi czyta Nowy Testament, a nie ma nadziei i nie spodziewają się przyjścia. W tym fragmencie, które czytamy tutaj, jest napisane w 6 wersecie: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, cała ludzkość błądzi, ale nam jest dane objawienie, byśmy zrozumieli, kim jest Jezus Chrystus. To objawienie jest niezmiernie istotnym elementem. Bez objawienia nikt nie może zrozumieć osoby Jezusa Chrystusa. Można coś mgliście na ten czy na inny temat wiedzieć, ale objawienie jest podstawą. Dlatego prośmy Pana, by nam objawił, byśmy umieli Jego też głębiej rozumieć, byśmy umieli zrozumieć Pisma i te w Starym Testamencie, które są bazą, podstawą do tego objawienia, które przychodzi w Nowym, byśmy je rozumieli właściwie, byśmy rozumieli głęboko, byśmy rozumieli, że Chrystus musiał cierpieć, że Chrystus musiał doświadczyć tego wszystkiego, co jest opisane w Ewangeliach, że to nie jest żaden antysemityzm, że to była konieczność, by przyszedł do swego narodu i przez przedstawicieli tego narodu, by był umęczony, odrzucony i prześladowany. To była konieczność, to wynika z Pism. To zrozumiemy przez objawienie, bo poniósł winy i tych ze swego narodu, i poniósł winy nasze. On tylko mógł to zrobić, nikt inny. Dlatego tak ważny jest Jezus. Tak ważny jest objawienie i tak doceńmy to, że możemy to zobaczyć. Że możemy zobaczyć, że to za mnie Chrystus cierpiał. Że to, co tutaj pisze, to Jego dotyczy, tego Jezusa z Nazaretu, a nie jakiegoś innego Mesjasza z Efraima czy skądkolwiek, jakie różne teorie na ten temat się wymyśla i propaguje. Zrozumienie przychodzi przez objawienie. Objawienie Syna. Temu, komu Ojciec objawi, ten pozna Syna. a poznawszy Syna, będzie miał życie wieczne. Bracia, siostry, my nie żyjemy w czasie oczekiwania na przyjście Jezusa. Nie żyjemy też w czasie, kiedy Jezus przyszedł. To są inne warunki. I jeśli czytamy księgi, nawet jeśli czytamy Ewangelię, to czytamy księgi o pewnym specyficznym czasie, który się nie powtórzy. Tak samo czas Starego Testamentu, czas oczekiwania na Chrystusa, wskazuje na Niego, ale jest zrealizowany w większości w przyjściu Chrystusa i musi być poprzez Chrystusa rozumiany. My żyjemy w naszym czasie, w czasie, w którym czekamy i przygotowujemy się na przyjście Jezusa. To jest nasze wyzwanie, by teraz czekać i żyć chrześcijańskim życiem w mocy sługi, który już przyszedł, aby dać wszystkim nam rozwiązanie. Czekamy i żyjemy w naszym czasie i w naszym czasie mamy rozumieć to, co zostaje nam objawiane. Prośmy więc Boga, by On nam objawił moc Jego przyjścia. Tego powtórnego, bo pierwsze już było. Utwierdźmy się w swoim zrozumieniu, byśmy mogli i z Nowego, i ze Starego Testamentu wskazać na Chrystusa. Wskazać na to, co się naprawdę stało. Opowiedzieć Jego historię tak, by inni też mogli z niej zaczerpnąć nadzieję do życia. To jest trudne. To jest trudne, ale jest możliwe przez Bożego Ducha, który objawia Pisma, który rozszerza nasze zrozumienie, który przychodzi i odkrywa ukryty, głęboki sens Pism. Nadal są ludzie, nadal jest mnóstwo ludzi, dla których to jest zakryte. Ale módlmy się do Pana, by jak najwięcej mogło doznać objawienia. I spośród nas, pogan, i spośród narodu izraelskiego, by mogli zobaczyć tego, którego przebodli. Byśmy mogli się spotkać w jedności odnowionego ciała Chrystusa, która to rzeczywistość pojawia się dopiero w Nowym Testamencie. To nowe objawienie w Starym Testamencie zaledwie jest kilka wzmianek, gdzie wszyscy razem będziemy stanowić jedno w Chrystusie. By On był pierworodnym między wieloma braćmi, tymi, którym zostaje to objawione. Jakub, brat pański, przeżył z Jezusem, nie wiem, 20 parę lat, zakładając, że jest młodszym od Jezusa, tak jak Pismo mówi. I przez ten cały czas życia nie odkrył, jak i pozostali bracia i siostry, że to jest Mesjasz Izraela. Dopiero po zmartwychwstaniu Jezus mu się osobiście objawił. Pismo tego nie opisuje, jedynie wspomina natchniony autor, że potem objawił się Jakubowi. Potrzebne jest objawienie, bo można przeżyć całe życie, a nie zobaczyć, że ten najbliższy to jest Bóg. Można przeżyć całe życie, mając Biblię na półce, nawet ją czytając, nawet ją znając, a nie znać Boga, bo potrzebne jest objawienie. Objawienie sensu takich treści, jak ten mesjański rozdział, pieśń o słudze Pana i pozostałe rzeczy tutaj pokazane. Dlatego módlmy się, by przyszło do nas i do naszych przyjaciół, do członków naszych rodzin objawienie. Jeśli Bóg nie objawi naszym żonom, mężom, naszym dzieciom, to niemożliwe jest, żeby się nawrócili. Potrzebne jest objawienie. Potrzebne jest takie specjalne Boże dotknięcie. Módlmy się, by Bóg się objawił im. My możemy im opowiadać i to jest potrzebne. Ale jeśli Bóg tego słowa nie ożywi w ich sercach, to pozostanie martwa litera. Potrzebujemy objawienia. Módlmy się o to objawienie dla naszych najbliższych, by mogli zobaczyć, że w tym Chrystusie, o którym chociażby przy okazji świąt Bożego Narodzenia, czy lepiej powinniśmy mówić pamiątki Narodzenia Pańskiego, by zobaczyli Pana, nie dzieciątko w żłobie tylko. To już dzieciątko należy do przeszłości. To już był dorosły mężczyzna, a teraz to jest Pan Panów i Król Królów. Ale to można poznać tylko przez objawienie. To jest duchowe działanie Boga. Ja doświadczam i coraz głębiej jestem o tym przekonany, że człowieka nie da się przekonać. Musi nastąpić Boże objawienie. A to jest sprawa Ducha, który wieje jak chce. My możemy zrobić swoją rzecz, ale Duch, jeśli objawi, to nastąpi zmiana. Bylebyśmy tylko nie zaciemniali, nie zasmucali Ducha Bożego i nie zohydzali Słowa swoim postępowaniem i swoją niewiernością. Wierny Kościół jest źródłem informacji, ale życie pochodzi od Boga przez objawienie. Tak wierzę. Amen. Poświęćmy jeszcze czas na modlitwę.